Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Powracamy ponownie po wiadomościach, zapraszając na nasze rozmowy niedokończone. Drodzy Państwo, dzisiaj czas jeszcze zimowy, nie wiosenny, więc możemy śmiało zaprosić wszystkich, a szczególnie rolników, na nasz program tutaj w Radiu Maryja i Telewizji Trwam, dlatego że nie są po prostu zajęci. Chociaż rolnik, jak wiemy, zawsze ma co do zrobienia w swoim gospodarstwie, bo jeżeli nie pracuje na roli, to ma przecież jeszcze i różne inne przetwórstwo w gospodarstwie, czy także przygotowanie maszyn i tak dalej. Ale o tym sobie powiemy, bo temat jest szeroki. Szansa na porozumienie rolnicze w aktualnej sytuacji na polskiej wsi. O tym porozumieniu będziemy mówić, bo ono jest bardzo ważne. I o tym będą z nami rozmawiać nasi goście, szanowni, którzy przybyli. Pan senator Jerzy Chruścikowski. Tytułów wiele, ale ten najważniejszy, przewodniczący Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Polskim Senacie. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Jest z nami, tu po kolei przedstawiam, pan Andrzej Głaz, wójt gminy Tuszów Narodowy na południu Polski. Przepiękne miejsce. Urodził się tam generał Władysław Sikorski. Jest także pan rolnikiem. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
I co jeszcze możemy dopowiedzieć? Inicjatywa tego dekalogu, prawda, przed urzędem. Przypomnienie, tak, że to jest kierunek też dla nas wierzących życia i działania.
Na 5 szkołach założony dekalog, na wszystkich szkołach w gminie Tuszów Narodowy. Przyjęty jest z życzliwością przez mieszkańców, ale niestety przez lewactwo, przez bardzo mocno krytykowany.
Nie ma pan lekko. Oprócz tego jest pan też ojcem rodziny, licznej, pięknej.
Tak, tak, tak. 9 dzieci. Z tego się bardzo cieszę.
Pozdrawiamy. No i przy okazji też, czy nie przy okazji, ale oprócz pracy wójta też pomoc synowi w gospodarstwie rolnym.
Myślę, że razem wspólnie gospodarujemy. To jest takie rodzinne gospodarstwo, około 12-hektarowe gospodarstwo. Ogólnoużytkowe, na własne potrzeby, ale co zbywa, to sprzedajemy.
Pięknie. I pan dalej Aleksander Tadych, zastępca przewodniczącego NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, a także jest pan rolnikiem. Witamy serdecznie, panie Aleksandrze.
Witamy, szczęść Boże.
Boże, gospodarstwo tym razem inne niż tutaj pana Andrzeja, bo jest wielkie, można powiedzieć.
Na inny region Polski.
Region Polski, tak. Więc
Wielkopolska.
Obszary już setki hektarów idące, a i produkcja mleka.
Tak, główna produkcja to produkcja mleka.
Czyli można powiedzieć, że ma pan najwięcej tych łąk, prawda?
No znaczy się właśnie, że nie. Mamy na gruntach ornych typu lucerna. A. Takie tam są użytki zielone u nas, nie?
Czyli no, żeby krowa dawała mleko, musi jeść dużo.
No, mówią, jak to tak przysłowiowo, krowa pyskiem doi.
Tak. A zimą?
No, są kiszonki robione, tak. Kukurydza, lucerna.
I sucha też, tak zwana pasza, czyli siano, tak?
Siano, kiszonka, no i pasze treściwe, typu zboża.
No tak, na wstępie, żeby Państwo wiedzieli, że nasi goście są też tutaj realnie związani z problemami polskiej wsi. I pan senator Zdzisław Pupa, przewodniczący Senackiej Komisji Środowiska, to jest też ważna komisja, i oczywiście członek Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, także związany z ziemią, tak?
Wsią,
od dziada, pradziada.
Od dziada, pradziada, z wykształcenie też rolnicze. Pracuje na wsi też, jak trzeba, nie ma problemu.
Także zna pan też realne życie i problemy rolników.
Jestem usadzony na wsi Podkarpackiej.
Drodzy panowie, zaczynamy od tego, jaka jest państwa tutaj ocena sytuacji, to znaczy porozumienie rolnicze w aktualnej sytuacji. Rolnicy są podzieleni, jeżeli tak, to w jakich dziedzinach? Bardzo prosimy.
Jeżeli mogę, dwa zdania na ten temat. W ubiegłą niedzielę uczestniczyliśmy wspólnie z Solidarnością Rolniczą, łącznie z panem senatorem Jerzym Chruścikowskim, w bardzo podniosłych uroczystościach. Świętowaliśmy i wspominaliśmy 38. rocznicę porozumień Uszycko-Rzeszowskich. Te porozumienia były wtedy, w tamtym okresie czasu, bardzo ważne z uwagi na to, że po raz pierwszy wieś stanęła razem, po raz pierwszy wieś stanęła rolnik koło rolnika i zaczęła się dopominać o istotne sprawy, obok robotników, o istotne sprawy dotyczące polskiej wsi. Zostały wypracowane postulaty, które później zostały w jakiś sposób przez władze komunistyczne realizowane. To rzeczywiście zostało kupione wielkimi ofiarami, cierpieniem, trudem. Pamiętamy niektórzy, jak to wyglądało, tych, którzy podjęli się tego trudu i wysiłku. No, mszę świętą sprawował m.in. kapelan, duszpasterz rolników, ksiądz Jerzy Uchman, który przypomniał, zwrócił uwagę właśnie na choćby nawet, może nie temat dzisiejszych uroczystości, wystąpienia w telewizji Trwam, bo go nie znał, ale przypomniał słowa Witosa, gdzie Witos między innymi zwrócił uwagę na fakt, że 80 lat temu ponad, że ludzie wsi, chłopi, popierają często osoby, które głośno mówią, dobitnie, nie zawsze mają rację i często z tego powodu wieś jest podzielona. I jakby wyraził w swoim, można powiedzieć, wystąpieniu ubolewanie z tego, że wieś jest podzielona, że rolnicy często nie słuchają tych, którzy chcą i nie szukają takich osób, które im dobrze radzą, wspierają ich, tylko praktycznie często szukają populistów, którzy...
Czyli już wtedy ten problem występował?
Wtedy ten problem występował na tamtej wsi. I trzeba powiedzieć, że jakby genetycznie my jesteśmy skazani na tego typu zachowania, które właśnie są uwarunkowane właśnie tym działaniem, że my często bez zastanowienia się większego popieramy ludzi, którzy nie zawsze tej wsi chcą służyć.
A wnoszą zamęt, o tym też powiemy, pod różnymi hasłami, pięknymi nieraz i są podkarmiani przez różne agendy. Ale bardzo proszę, rolnicy podzieleni, jakie pana zdanie jest jako tutaj rolnika i działacza?
Moje spostrzeżenia są nieraz takie przemyślenia własne, bo popatrzmy też, ile mamy struktur związkowych, ile tych związków występuje. My się wydaje, nieraz rozmawiamy o tym na forum związku, że no, jednak powinniśmy dążyć do tego, żeby tych związków było jak najmniej, skupiać się w jednym związku, możemy więcej wywalczyć, spójrzmy trochę może bardziej na zachód. Tam jednak są liczące się jeden, dwa związki i one, te związki mają siłę przebicia w tym sensie, nie? Żeby jednak to inaczej. Inaczej to jest na zachodzie. My cały czas jak gdyby idziemy ku temu, nieraz popełniamy błędy, ale uważam, że jest jakieś tam światełko w tunelu, że powinniśmy dążyć do tego, wytwarzać taką wspólną politykę rolną.
Czyli wielki, jeden mocny związek daje mocniejsze siłę działania, oddziaływania, tak, niż 10 podmiotów takich, powiedzmy, regionalnych, prawda, mniejszych.
Dokładnie. I nie wiem, czym się kierują rolnicy, że jednak nie chcą iść pod wspólnym sztandarem, bo nie mówię, może możemy się dzielić na różnych hodowców, czy branże trzody chlewnej, czy bydła, ale powinniśmy generalnie skupiać się w jednych mocnych organizacjach.
Nie? No bo bez urazy, my mieliśmy też doświadczenie związku, jakim to był obrony niby rolników, samoobrona, prawda? Też powstała ona na gruncie pewnego podziału.
Tak, ale potem widzimy, potem się upolityczniła mocno, stała się partią, nie? Samoobrona.
To jeszcze przejdziemy do Agrounii, bo to też zapytam. Tutaj kolejny pan wójt Tuszowa Narodowego, Andrzej Głaz, wójt i rolnik. Jak to jest? Co nas dzieli? Co dzieli rolników? Czy czuje pan ten podział?
Na pewno w jakiś sposób tak, ale pewnie tematem jest tego w ogóle porozumienie. Porozumienie zawsze jest możliwe. Niemniej sytuacja rolnictwa nie jest za ciekawa, pomimo że w tym momencie wiele już dużo lepiej się dzieje, ale to, co było przez wiele, wiele lat, niby partia chłopska, ale PSL, w zasadzie nic nie robi dla tych chłopów, niewiele robi dla tych chłopów, to teraz ciężko to w tak krótkim okresie niestety naprawić. Co by trzeba było? Na pewno tutaj wsłuchiwać się w głos tych rolników. Ja reprezentuję takich mniejsze gospodarstwa, zdecydowanie mniejsze, bo jak tutaj kolega mówi o 300 hektarach, to u nas 10 to już też nie jest mało, jest kilku gospodarzy, których gospodarze na większych takim areale.
Na podium dla 10 się czym podzielić, prawda?
Tutaj to u nas to by było bardzo duże, takich niewiele. Jest kilka gospodarstw na mojej gminie, przynajmniej takich większych, nie o takim areale. Ale na pewno opłacalność, jeszcze raz opłacalność. Rolnicy wspominają tak, a może wrócić do kontraktacji, czyli do tego, że ja za pół roku wiedziałbym, za ile sprzedam. Przecież to nie jest produkcja, że można ją zmienić w krótkim czasie. Nie jest to, że mogę przejść z bydła na trzodę, a odwrotnie, lub produkcja zboża. Czyli powiedzmy, w jaki sposób zabezpieczenie tej minimalnej ceny. I po pierwsze, cena tutaj minimalna, to jest sprawa krajowa, w jaki sposób to rozwiązanie. A druga, no na pewno boli rolników jedna sytuacja. Sytuacja nierównych dopłat unijnych. Dlaczego my jesteśmy drugiej kategorii, rolnikami drugiej kategorii? Dlaczego nie mamy takich dopłat, jak mają na zachodzie? Czym jesteśmy gorsi od tych? I myślę, że tutaj niedługo są wybory do europarlamentu i możemy tylko prosić przyszłych europarlamentarzystów, by na tym się właśnie mocno skupili, bo pamiętam, i rolnicy to pamiętają, że jak był czas, kiedy Polska wstępowała do Unii, było obiecywane, że będziemy mieli równe dopłaty. Jakoś nie możemy się na to doczekać.
I człowiek, który jest bardzo smutny, dzisiaj patrzy na pana senatora, ten podział Pana boli, a może brak tej jedności, która jest taka wszędzie no, konieczna i mile widziana, tym bardziej w związkach, związku rolników, prawda?
No na pewno te podziały są wskazane już od lat, jak tu koledzy mówili, bo się różnimy. Powiem tak, Solidarność walczyła, jako jeszcze Porozumienie Auschwitzkie, jak tu kolega powiedział, mówiąc o tym, że przecież ten strajk w Rzeszowie dał szansę utworzenia Solidarności rolników indywidualnych.
Kto był przywódcą takim rolniczym? Pan Ślisz? Czy...
Nie. Wtedy był pan Ślisz, jako Rzeszów wtedy tam przewodził.
Józef Ślisz.
Natomiast potem był zjazd. Ale chcę powiedzieć jedno, były wtedy trzy organizacje związkowe. Była Solidarność Wiejska, Chłopska i była Solidarność Ogrodnicza, nazwijmy tu z Gabrielem Janowskim powiązana.
Połączyła się.
I ona utworzyła jeden silny związek. I to udało nam się to zrobić i pokazaliśmy, że w czasie jeszcze przed stanem wojennym można było zorganizować silną organizację rolników i kółka rolnicze, które były wtedy tym związkiem takim, jak to mówimy, postkomunistycznym, jeszcze komunistycznym, można tak to różnie nazwać, ale one były i one, te organizacji do stanu wojennego nas zlikwidowano przecież w stanie wojennym. Nie mogliśmy działać. Duszpasterstwo rolników. Łączyliśmy się z duszpasterstwem rolników. Pracowaliśmy w podziemiu, jak można powiedzieć, że było. Oczywiście po 89 roku wolność i tworzenia organizacji. Ustawa nie była napisana pod względem jednego związku, tylko była dla związków rolników indywidualnych. Stąd się potworzyły nowe związki. Tych związków się namnożyło. I oczywiście jedyny związek, który jest zapisany w ustawie, co zawsze mówię, że należałoby to uporządkować, to jest kółka rolnicze, które są wpisane jako ustawowy związek, który jest i nie ma. Różnie oceniają, jedni mówią, że tak, drudzy tak, a powinna być jedna formuła. Stąd wielokrotnie mówimy, że powinna powstać tak zwana Federacja Związków Zawodowych, tak jak są na Zachodzie. Przecież FNSA, czyli Największy Związek Francuski, Rolników tak. Francuski, jest federacją kilku związków. Tak jak mówię, myśmy powstali z trzech związków rolniczych, jeszcze przed stanem wojennym. I gdyby ten podział, na to mieliśmy rozwiązanie i proponujemy już od paru lat, jeszcze za świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, powstały działania w kierunku utworzenia tak zwanej Rady Rolniczego Dialogu, żebyśmy my, organizacje, które razem powstały tutaj do współpracy, żeby się wybrały i były w wspólnym działaniu. Tak jak to jest dzisiaj, Komisja Trójstronna przekształciła się na Radę Dialogu Społecznego. My oczekujemy również takiego utworzenia podmiotu ustawowego, gdzie będzie Rada Dialogu Rolniczego, która będzie miała szansę łączenia i współpracy z rządem, z przemysłem rolno-spożywczym, z handlem i z konsumentami łącznie, żebyśmy mogli wypracowywać wspólne stanowiska. I teraz pan minister rolnictwa obecnie Krzysztof Ardanowski chce powołać taką jakby radę. Nie udaje mu się, więc chce zrobić coś, co nazywa to porozumieniem rolniczym do rozmów, do dialogu. I takie porozumienia, próba była już zrobiona w Poznaniu. Nie wyszła, gdyż niektórzy po prostu chcieli co innego i nic co innego. Teraz to spotkanie, które było 20, ono pokazało, że mogą organizacje przyjść i rozmawiać. Stąd jest to taka próba zaczęcia takiego porozumienia powołania. Pan minister zapowiedział, że będą powołane zespoły, takie, które będą do trudnych spraw na bieżąco i powołał 10 takich zespołów w tej chwili. Organizacje miały do dzisiaj, można powiedzieć, zgłaszać swoich przedstawicieli do tych zespołów. Mogę wymienić te zespoły, to są zespół do stabilizacji wsparcia rynku mięsa wieprzowego, do wsparcia rynku mięsa wołowego, do wsparcia rynku owoców i warzyw, stabilizacji i wsparcia rynku chmielu, tytoniu, roślin strączkowych, nasiennictwa, odbudowy suwerenności paszowej i ograniczenia GMO, odbudowy rolnictwa na obszarach górskich, gospodarka wodą, zasobami gleby, infrastruktura obszarów wiejskich, biogospodarka, wysokiej jakości żywność. Te 10 zespołów, które jest na początku powołane, żeby te problemy minister mógł rozwiązywać to tak, organizacjami.
To tak trochę nie brzmi dobrze.
To jest propozycja ministra.
Tak, myślę, że kojarzy z tymi czasami też jakbyś komuny trochę, że były takie to od tego każda pliszka swojego nie chwali, nie? Że każdy swoje ciągnie. Oczywiście, że doradztwo jest tutaj potrzebne, ale Co stoi, czy są jacyś ludzie, którzy ten podział wnoszą, może mają na rękę i z nim też nie ma tej jedności? No bo to rzeczywiście byłaby jedna, na przykład potężny związek Solidarność. Tam były te departamenty, powiedzmy, czy jakieś tam komisje, to brzydko brzmi, ale zajmującymi się bydłem, prawda, tym, ale jeden potężny, mający wtedy siłę strukturalną, ale prawda, na całą Polskę.
Ojcze, pokażę rozwiązanie, które my funkcjonujemy jako organizacje polskie przy Europejskiej Centrali Związków, możemy nazwać, nazywa się COPA i COGECA. COPA to są związki europejskie, które się zorganizowały, w tym jest 5 polskich organizacji z Polski, w innych jest różnie, 3, 2, 1, w zależności od kraju, jakie mają reprezentatywność. I COGECA spółdzielcy. I my razem w Brukseli, spotykając się, ustalamy na temat wspólnej polityki rolnej, na temat problemów w danym kraju, na temat różnych rozwiązań w rolnictwie i pokazane jest, że może istnieć coś takiego w Europie. Również uważamy, że może istnieć i w Polsce. Kilka organizacji, które się... I dlatego my mówimy jako rolnicy z Solidarności, nasz postulat, żeby powołać taką Radę Dialogu Rolniczego przy udziale rządu też.
To o tym będziemy jeszcze za chwilę. Teraz jeszcze mam takie jedno pytanie do sytuacji, no bo przedstawiciele tej rodzącego się, nie wiem, związku czy partii Agrounia przybyli do pana prezydenta, ale on odpowiedział, że nie będzie, chce przyjąć szerokie tutaj, prawda, wszystkie strony, że tak powiem...
Wysłuchać wszystkich
nie? Tak, a nie tak. Tylko jednych, prawda, wysłuchać w taki inny sposób. Ale druga sprawa, myślę, że teraz chyba, może się mylę, ale PSL już pokazał swoje oblicze, przystępując do tej koalicji, prawda, teraz przed tymi wyborami. Ale to nie jest tak, że nagle on się stanie potem znów inny, bo wiemy, że zawsze było chłop potęgą i basta, żywią, bronią, wierzą, prawda, i wiara i tak dalej. To nie były jakieś słowa na wiatr, a teraz, no popatrzcie, połączenie z Wiosną, połączenie z tymi następnymi liberalnymi partiami. O co tu chodzi? Ja myślę, że już macie tutaj te pole wyczyszczone jako też działacze, że każdy wie, czym jest PSL, niestety.
Trzeba powiedzieć, czy w ogóle PSL reprezentował kiedykolwiek rolników. Jest to oczywiście...
No ale mamy panowie Dożynki,
mamy celebry,
zielone koniczynki, a teraz co? No nie wiem.
Mamy to, co kiedyś Kasprowicz pisał w wierszu Ojczyzna. Mianowicie przemowy, procesje i w ten sposób się to w tej chwili odbywa. Pokazywanie, że bronimy, i to wcześniej zacytowałem Witosa, a robimy swoje, czyli ustawiamy, kto będzie, jakie stanowiska zajmował, jakie będzie piastował funkcje. I tak działało w tej chwili PSL. No, trzeba to uczciwie powiedzieć.
Był taki czas, że jeszcze natomiast... można było porozmawiać z panem Kalembą, rolnikiem też, działaczem. Teraz widzę młody człowiek, chyba lekarz z wykształcenia, tak? Czy tak, tego?
To, to mamy
koszula piękna, krawat jeszcze ładniejszy, no ale tutaj sprawy, także myślę, że jest duża.
Ja myślę, tak jak nasz minister Ardanowski ma jednak no, historię swoją bardzo ładną, bo jest rolnikiem i wywodzi się z tego środowiska i uważam, każda partia czy związek, jeżeli na czele stanie rolnik z praktyk, on będzie zupełnie inaczej patrzył na całe rolnictwo w Polsce. Nie? Tacy ludzie powinni obejmować, nie, to nie jest regułą, ale no, taki człowiek, który przeszedł swoje życie.
No ale
dobrze,
panie wójcie, widzi pan na przykład w swoim terenie, jak to wygląda, że jeden mówi, ja jestem za tym, ja jestem z Solidarnością, ja jestem za Agrounią, a ja w ogóle za niczym, tylko będę sam...
Myślę, że oceniają. Nie, myślę, że nie jest aż tak tam źle. Po prostu myślę, że dostrzegają, że teraz jest postęp. Ale też dostrzegli, że jest postęp rolnicy, że w tym momencie coś zaczyna się działać. Ja słyszę tutaj o takich rzeczach jak na przykład produkty przetworzone. Do tej pory 20 tysięcy. Słyszy się, że ma być 40 tysięcy na produkty rolnych. Może produkty przetworzone sprzedawać do sklepów. Lepiej już się zadzia. Kursy takie, też na mojej gminie ma być kurs, gdzie można samemu sobie ubić trzodę, jedną sztukę. Coś widać, że drgnęło. Przynajmniej
jak,
dla tych
małych. Kurs. Przecież to było od wieków zabijano
niestety,
na
tak. I to powiedzmy tak, to trzeba powiedzieć szczerze, że rolnicy to robili, robią.
Czyli doszliśmy do takich absurdów, że trzeba jakichś kursów, pozwoleń, żeby...
Niestety, ale dobrze, że przynajmniej będzie to możliwe legalnie, bo niestety, ale przecież rolnicy wiadomo, że na wsi
robili, chowali.
Czyli
do tej pory było to tak półlegalnie?
No niestety chyba tak. Chyba tak, no nie chyba, tylko na pewno tak.
Przecież pół Polski się wychowało na łamaniu prawa, prawda?
Ale nie żyją, nie chorują.
A nie powinno tak być.
Jeżeli wtedy,
ktoś
żeby było.
Bije dla siebie, tak, ktoś sobie tak. dla siebie, to on będzie robił czysto, on będzie robił dobrze. A tutaj wrócę do pytania, które ojciec redaktor zadał, że PSL, bo wrócił do partii niby chłopskiej. pokazał swoje prawdziwe oblicze. Ja nieraz częsty kontakt mam z rolnikami. Powiem szczerze, że nieraz mi żal tych rolników tutaj na dole, bo oni wierzyli, że ta partia chłopska może kiedyś się odrodzi, że pokaże swoje prawdziwe oblicze. Tylko proszę zobaczyć, bo oni nieraz przyjeżdżają, nie na moją winę, ale gdzieś tam w pobliżu. To oni zupełnie inaczej mówią tutaj do rolników, jak przyjeżdżają, oni kłamią do nich, a później zupełnie inaczej pokazują oblicze u góry. Ja słyszałem wczoraj, rozmawiałem z rolnikiem, dość dużym rolnikiem, mówi, co najmniej zawieszam swoje tutaj uczestnictwo w tej partii, co najmniej zawieszam albo występuję, jeżeli dalej tak będzie sytuacja. Po prostu nie do uwierzenia, że poszli z tymi, co walczą z Panem Bogiem, poszli z tymi, co prowadzi islamizm. Za to całkowicie wartości chrześcijańskie.
Świetnie wypowiadał ten lider zespołu Bayer Food.
Pięknie. Określił to prawdę.
Prosto, nie? To on jest niezależny, ale z drugiej strony no,
wiele takich głosów jest.
Trzeba zwrócić uwagę, jak się rodził PSL jeszcze ten po roku 89, że przecież on ma rodowód ZSL, czyli
komunistyczny. Ale znowu PSL-owski przedwojenny.
Ale trzeba też również powiedzieć, że ludzie tęsknili za przedwojennym właśnie PSL-em, czyli za PSL-em Witosa, Mikołajczyka, za tym tęsknili, bo to była rzeczywiście obrona chłopskich spraw.
Ale jeżeli pamiętamy, też były frakcje. Pamiętacie?
No przecież PSL, Porozumienie Ludowe, teraz
wyzwolenie. Ale oni naprawdę bronili chłopa i to ci rolnicy z pokoleń na pokolenie przekazują, że przedwojenni PSL-owcy rzeczywiście bronili chłopa. Dzisiaj absolutnie tak nie ma.
W 1991 roku Rolnicza Solidarność wyszła z inicjatywą połączenia takiego jednego bloku, który się nazwał Porozumienie Ludowe. I wtedy była propozycja, żeby RI,
Bartoszczyk,
wtedy była jeszcze umowa pomiędzy tak zwanym odnowieniem PSL-u mikołajczykowskiego,
patriotycznego
tak. I oczywiście tego PSL-u, który powstał wtedy już odnawiając się, przekształcając. I pamiętamy, że nawet przed wyborami były ustalane listy, były uzgodnienia, że stworzymy jedną silną chłopską partię składającą się. Niestety na lidera PSL-u został Roman Bartoszczyk wybrany, został wyrzucony, wyniesiony, rozwiązano współpracę i odeszli od pięknej idei.
Niestety, że został wybrany, nie. Został wybrany, to dobrze, Roman Bartoszczyk.
Ale został wybrany i został przez tych stałych ZSL-owców, nazwijmy, wyniesiony z partii, został pozbawiony.
Bo to nastąpiło trochę tak, że więcej ZSL-owców wstąpiło w struktury PSL-u.
Tego ale nie, wtedy PSL potrzebował naszych ludzi, tak. Solidarności, żeby uwiarygodnić tak. PSL. Wybrano tych naszych ludzi. U mnie Stasio Majdański, który był wtedy posłem, też był przewodniczącym na województwie PSL-u. Ale okazało się, że to była tylko gra prowadzona, żeby uwiarygodnić PSL, a potem nas powyrzucać i okazało się, że nie ma współpracy, bo ZSL dalej funkcjonował jako ten już PSL i do dzisiejszego dnia pokazuje się, ale że te korzenie stare odkrywają się. Stare
komunistyczne, tak.
Przybrali sobie tą nazwę PSL-u, zastąpili ZSL PSL-em,
żeby były dobre wspomnienia.
Ale proszę zwrócić uwagę, była próba połączenia wsi, żeby pokazać, że jesteśmy silnym ruchem społecznym, politycznym, że można działać dla dobra wsi. Nie ma zgody. Pokazuje, tak, jak działają niektórzy, którzy nas rozbijają.
Stojałowski, dobrze pamiętam i tak dalej, powstał jako odpowiedź na to, że chłopu było ciężko.
Tak.
Był w każdym zaborze i w Galicji, i w tym, bo ruch ludowy jeszcze powstał przed odrodzeniem Polski, nie? Jeżeli się nie mylimy.
Tak, próba po 89 roku, próba rzeczywiście, bo sam uczestniczyłem.
I to była taka obrona, że razem jesteśmy silniejsi, prawda?
Uczestniczyłem w tych działaniach, PSL Solidarność była, Porozumienie Ludowe. I praktycznie, no niestety, nie udało się, że te partie nie przetrwały próby czasu. Natomiast miałem duży majątek, ten ZSL, który później przekształcił w PSL. No i dzięki tym pieniądzom
i majątkowi... mieli tapte 5%, to byli działacze ich rodziny.
Mogli tu funkcjonować.
Nie chcę tak przerywać, ale jeśli niech panie powiedzą nam taką rzecz. Czy teraz nie jest tak, czy jest, że na przykład mówią ci, co mają wielkie gospodarstwa, no nam się dzieje krzywda, ci, co mają małe, no nie jesteśmy dobrze widziani przez... panujących, rządzących krajem. Hodowcy bydła mówią, no, mleczarze to mają, czy ci co mleko mają, to mają kiepsko, ci co mięso mają lepiej. Jest jakieś tak, że to jest tak nierówno troszeczkę traktowani są te sektory, czy raczej jest pewna polityka taka spójna,
nasza
przynajmniej
polityka,
od 3 lat?
Polityka rolniczej Solidarności polega na tym, że jesteśmy związkiem syndykalnym, łączącym różne branże. Mamy sekcji kilkanaście, które zajmują się zbożem, mlekiem. Po kolei można by wymieniać...
Ale czy w tych sekcjach nie ma wzajemnego...
W tych sekcjach my się spotykamy i uzgadniamy stanowiska. I ten rolnik, który ma trzodę, chciałby, żeby była najwyższa cena. Ten drugi ma zboże, chciałby, żeby była najwyższa cena zboża.
Właśnie.
I my się musimy między sobą w związku umówić do współpracy. I na tym polega ta syndykalność, że wszystkie organizacje, które nie przeszkadzają, wypracowują. To samo jest w Brukseli. Kiedy my się rolnicy spotykamy, mamy tam zespoły tak zwane tematyczne, i tak zwane powołane, które działają w kierunku uzgodnienia stanowiska tematycznego. I później ten zespół uzgadnia, jest wspólne posiedzenie tak zwane plenarne, na którym uzgadniamy stanowisko, czy jest, czy nie jest.
Pokazuje, że możemy... Tego nie ma, tylko gadanie...
Nie. Ustalamy stanowiska i wysyłamy do Komisji Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego twarde, rolnicze stanowiska. Oczywiście Komisja nie słucha, oczywiście Parlament nie słucha, ale my jako organizacje stawiamy, co rolnikom jest potrzebne.
Dobrze, jak słyszę Unia Europejska i rolnictwo, to od razu mi się kojarzy, no to ja by na początku umówić się, że panowie, no pod stołem tak, a na stole tak, no bo dotacje inne, prawda, inne traktowanie niemieckich rolników, inne polskie.
Tu nie jest to jeszcze tak, że pod stołem tak, a na stole tak. Problem polega na tym, że...
W Unii tak jest?
Nie, pomału. Jeżeli chodzi o rolnictwo, w Unii jest w ten sposób, że kraje starej, można powiedzieć, piętnastki, wynegocjują, mogą więcej, dostają kasy, rozdają karty, są w jakiś sposób poprzez różnego rodzaju traktaty umocowane mocniej w Unii Europejskiej, wobec powyższego wyszarpują więcej pieniędzy dla swojego rolnictwa. My niestety jesteśmy trochę takim, można powiedzieć, dokoptowani. Dlatego nas się traktuje, jesteśmy też tak postrzegani jako konkurencja.
Bo nasze wymagania są takie same, tak? Jakości...
Że większe,
no, jeszcze większe,
bo wyjeżdżają nasi rolnicy do pracy, albo z wiedzy, albo najczęściej jeżdżą do pracy, żeby zarobić tam na zachód do rolników i mówią, że ich wymagania są dużo mniejsze niż nasze tutaj. Ja miałem spotkanie w gminie, to było wojewódzkie spotkanie z rolniczych, ale był również lekarz powiatowy weterynarii. Jak on określił warunki, jacy gospodarze, rolnicy muszą spełnić, to tak naprawdę pewnie żadne z gospodarstw by ich, gdyby chcieli, ostro przestrzegać, nie spełniało w jakimś zakresie. Więc nawet jak już trzeba je spełnić, to dać tym rolnikom czas do dostosowania. Nie tak szybko, 4 miesiące, pół roku, żeby oni mogli dostosować, dać im jakieś środki. Tutaj mówię przede wszystkim o tych rolnikach, którzy są na moim terenie, mniejsi rolnicy. Duży rolnik, on ma zupełnie inne możliwości. Mały rolnik, przestawienie się produkcji.
No, ale u nas to jest prawda, że nawet zwykła baran czy koza musi mieć zapisane...
Jest problem jeden.
Że ktoś ma kozę dodatkową, czy...
Jest problem jeden i to poważnie, o tym nikt nie mówi. Natomiast trzeba to powiedzieć wyraźnie, że przystępując do akcesji z Unią Europejską, wynegocjowano, nasi urzędnicy siedli i zaczęli dywagować. Ja pamiętam, przypomnij, że to był rok 2004, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, dywagować, jak należy przygotować rolników do tego, żeby funkcjonowali w Unii Europejskiej. Przygotowano pewne procedury pozyskiwania środków. O tym może Jurek dużo mówić. I te procedury są niesamowicie skomplikowane. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków finansowych, jeżeli chodzi o prowadzenie gospodarstwa. I to, co koledzy tutaj mówią, panowie, mówią rolnicy. Rzecz polega na tym, że my mamy bardziej obwarowane przepisy, procedury, które uniemożliwiają często rolnikom, nie tworzą zachęty do tego, żeby z tych pieniędzy u nich korzystać.
Bo czego potrzebuje rolnik? Ma ziemię, potrzebuje tylko udostępnić mu kiedyś jakiś kredyt, żeby miał dobrą maszynę. Zasiał dobrą
nasi... On kocha tą ziemię, chciałby produkować.
On potem to wróci, jako nadmieniu... produkt i jako pieniądz.
Ale to nie jest tak, dlatego że my musimy rolnikom cały czas przypominać, że w 2003, kiedy właśnie były podejmowane decyzje, kiedy negocjacje się odbyły, były tylko na 25%, a stare kraje miały historyczną płatność zachowaną, tak zwane status quo swoje. I różne w krajach były różne płatności. I teraz my, wchodząc na 25% płatności, dostawaliśmy możliwość uzupełnienia drugich 25% z budżetu krajowego, co wprawdą, można powiedzieć, było jeszcze nieprawdziwe, dlatego że ich liczenia w Unii Europejskiej tak zwane plony referencyjne. Nasze polskie były 29, coś tam liczone, a Francuzi mieli 60, czyli pokazuje, i tak nie dostaliśmy 25, tylko 12,5% wyliczone do wartości ich. Czyli pokazuje, że mamy zawsze o połowę mniej tego, co mają Francuzi. I teraz obiecali Polakom wszystkim, że dostaniemy 100% po okresie przejściowym. I co się okazało? Po 10 latach dostaliśmy te 100%, ale płatności krajowych, które już nie muszą być dopłacane, tylko płatności unijnych. I to oszustwo było wtedy promowane, że my dostaniemy. I dzisiaj nie możemy wynegocjować, bo stare kraje mają historyczne płatności, których nie chcą oddać, a my mamy inne płatności i mówią nie, bo wy nie macie takich plonów, bo wy nie możecie teraz dostać, i kłócimy się bez przerwy w Brukseli o to, żeby uzyskać przynajmniej średnią krajową. I tego nie możemy uzyskać średniej krajowej, bo polityka unijna, która jest wspólną polityką rolną, nie funkcjonuje co do płatności, ale funkcjonuje co do zasad, co do warunków, wszystkich rozporządzeń, to mamy realizować. I tu kolega miał rację mówiąc, że nasi urzędnicy często są święci, próbują lepiej to realizować niż w Unii Europejskiej, bardziej przestrzegać przepisy niż w Unii Europejskiej, niszcząc polskiego rolnika.
Niestety. Czyli w tym kierunku, panowie, ale myślę, że opatrzność okazała się łaskawa i mamy jeden atut. Nie mieliśmy tak schemizowanej ziemi, tak przeładowanej tymi środkami, prawda, upraw i tak dalej, jak na Zachodzie. Mamy szansę na zdrową żywność, niemodyfikowaną jeszcze i po prostu no, smaczną. Słyszałem, że to nie jest mit, że naprawdę szuka się polskich produktów.
Ja jeszcze tylko chciałem dokończyć tutaj. Dla mnie zawsze kojarzyło się, że mówimy o Unii Europejskiej, o wspólnej polityce rolnej. Podam taki prosty przykład. Ja jestem członkiem grupy producentów mleka i żeśmy zakładali to powiedzmy w 20 rolników. I po tym, jak żeśmy założyliśmy, otworzyliśmy na pozysk nowych rolników, którzy by chcieli wstępować w te struktury. I tak sobie wyobrażałem zawsze Unię Europejską, że tak powinniśmy w tym kierunku iść. Na zasadzie spółdzielni. Jeżeli ja mam spółdzielnię, tworzę to powiedzmy 10-12 rolników, przyjmujemy nowych, ten nowy wchodzi na tych samych zasadach. Płaci takie same składki i jest tak samo traktowany, jak wszyscy pozostali. Dla mnie jest to niezrozumiałe, jak można, bo ja to tak trochę odbieram, jak można tego konia, co ciągnie, to jeszcze batem.
Ale przy przystąpieniu do Unii właśnie nam obiecywano, że będziemy na równych warunkach, że
ale
dojdziemy do tego, prawda?
Ja wiem, żeśmy naprawdę też skorzystali. Infrastruktura dróg, to widać w kraju, że to rośnie jak najbardziej.
Ale to wszędzie to było. To nie jest
ale
tak, że
oczywiście,
to
ale poza
Hiszpania,
tym...
Czechy, dawno już takie drogi zrobione. Już.
Oczywiście, ale ja myślę, że tutaj właśnie ja to w taki sposób rozumiem i tak zawsze rolnikom to tłumaczę, że tak sobie wyobrażałem struktury Unii Europejskiej. Tak powinna wyglądać relacje między nami, a rolnikami po drugiej stronie Unii Europejskiej.
A czy nie powinno być tak, że masarnie, które kupują półtusze, na przykład z Zachodu, z Niemiec, z Belgii, czy nie powinny być one oznaczone, że one sprzedają właśnie półtusze albo produkują z tego wyroby? Rolnicy tłumaczą w ten sposób, że mówi, tam przyjeżdżają, biją lekarze tamci, tutaj przyjeżdża do nas to mięso, a przecież już w prasie pisano i jest o tym dość głośno, że ta żywność u nich, na ich rynek, jest lepsza niż ta wysyłana na eksport
tutaj
do nas.
Mam przykład, tylko nie wiem, zarzekam się, bo być może już od 3 lat nie ma takiego procederu, ale jeden mam z jakiegoś znajomego na wielkich tirach przewożący, no nie powiem do jakiego zakładu, żeby nie, może nie mieć jakiegoś procesu, że oczerniam, bo może to się zmieniło, ale mówi tak, do Holandii jadę z koledzy wszyscy, idziemy do 17 godzin, musimy zawieźć świeżo zabite mięso wołowe, tak, które nie jest zamrażane, żeby nie traciło na wartości, tylko że chłodnie, ale ono jest, nie, no ileś tam jest powiedzmy plus nie wiem, no plus
po zera. Tak.
Po zera.
No.
I jedziemy na wariator, że tak powiem, tam oddajemy, oczywiście nie wiemy za jaką cenę, z powrotem dają nam kilkuletnie zamrożone rezerwy wojskowe wieprzowiny, które zawozimy do
Polski.
Do polskiego tego zakładu, który skupował tą wołowinę, a po to, żeby nie na pusto wracać i robią z tego zamrożonego wyroby. Holenderskiego.
Pyta się rolnik tak.
Mówi, czy to jest możliwe, panowie? Czy takie
jest,
coś...
jest
ja
możliwe,
takie,
tak się
ja
takie
słyszałem również. I jeżeli na przykład, jaka jest sytuacja, jeżeli z Belgii przejeżdża przez Niemcy i on nie sprzedaje w Niemczech, on przywozi do Polski, bo w Niemczech pewnie nie kupiliby tego towaru, a w Polsce wezmą. Tak. Więc tutaj służby weterynaryjne powinny coś zrobić.
Te dziki nasze, na którymi płakano tyle, podobno 2-3 zł kosztuje kilogram tego dzika, tej dziczyzy na wagę. Firmy niemieckie skupują, nawet na terenie Polski mają zakłady przetwórcze i nam sprzedają po 40 parę złotych nasz produkt upolowany przez polskich myśliwych. No, to nad tym też ktoś musi, ja myślę, że to, nad tym ktoś pracuje. No bo...
Znaczy można powiedzieć tak, te rzeczy są procederem tak zwanym, który zastaliśmy po 90 roku, czyli masowej prywatyzacji, oddawania w prywatne ręce, często uwłaszczenia się przez byłych tam dyrektorów innych i tak dalej, potem sprzedawanych koncernom różnym międzynarodowym i dzisiaj my mamy nawet i polskich przetwórców, którzy nie chcą stosować wyłączności, że będą tylko polskie produkować, również uzupełniają tym importem z zewnątrz, bo mówią, że im to w kosztach wychodzi. I nie zastanawiają się nad polskim rolnikiem, że od niego nie kupują, tylko kupują stamtąd i to tak zwane pobniżają sobie koszty przez byle co wepchnięte do przetworzonego produktu. Z tym powinniśmy walczyć i dlatego podjęliśmy taką inicjatywę, wspólnie z Włochami, z Francuzami, z Belgami, z 7 krajów, inicjatywa obywatelska, która została zarejestrowana w Unii Europejskiej, żeby na całej Unii Europejskiej było oznakowanie żywności. Nazywamy to takim hasłem, które mówi: wiem co jem, cała prawda na talerzu. Od pola do stołu powinno być opisane skąd, gdzie produkowane to mięso było i skąd to mięso jest przetworzone. Żeby no konsument wiedział, czy on je duńską świnię, czy je polską świnię.
Bo nawet jest taki możliwy, że
francuska
czy włoska.
Tylko, że trzeba nam
może
pomóc.
Może pochodzić z Białorusi.
Ojcze, trzeba nam pomóc i tą sprawę nagłośnić, bo my musimy zebrać 1 000 000 podpisów z tych 7 krajów. Dobrze, bo jakbyśmy więcej zebrali. Ona jest zarejestrowana w Unii Europejskiej, w Komisji. Ona można wejść na strony Komisji Europejskiej, zgłosić swój podpis na internecie.
Przepraszam, biura poselskie, senackie.
My to robimy już, ale apelujemy do ludzi, którzy słyszą, konsumentów szczególnie, którym zależy, żeby oni poparli taką inicjatywę, żeby w całej Unii Europejskiej obowiązywały te same zasady, a nie zapisany produkt wyprodukowany w Unii Europejskiej. O tak najlepiej napisać. A my chcemy, żeby było napisane, że to jest w Polsce, że to jest w Niemczech, że to jest w Włoszech. I oznakowane.
Jak pomarańczy, czy ten, to jest, że Hiszpania, no bo w Niemczech nie rosną.
Można taką inicjatywę rzeczy... spróbować zrobić.
Przez to byśmy wzbudzali patriotyzm lokalny tutaj właśnie w naszym społeczeństwie.
Ale najważniejsze jest zdrowie, czyli chodzi o to, żeby była zdrowa ta żywność.
Szczerze, że to, że znajdziemy produkt, będzie pięknie napisane, że jakieś tam puszyste, wypasione, tam gdzie chcę mówić, ale to wcale nie świadczy, że jest po polsku napisane, że to jest produkt do końca polski, prawda?
Możemy
ale
mówić rzeczywiście.
Chodzi nam o to, żeby gdzie on wyprodukowany, przez kogo produkowany, żebyśmy mieli oznaczenia tego typu i taką inicjatywę proponujemy wszystkim konsumentom, również nie tylko rolnikom, żeby popierać, bo uważamy, że trzeba ustanowić wtedy prawo, które obowiązuje w całej Unii, bo my czasami mamy fragmentaryczne prawo. Dany kraj ma niektóre rzeczy, choćby przewaga kontraktowa w tej chwili, o której walczymy, żeby nie te wszystkie firmy monopolistyczne nie wykorzystywały słabość rolnika. Prawo wyszło już dyrektywa Unii Europejskiej, teraz musimy ją dostosować do kraju. Jest polska ustawa, która mówi o przewadze kontraktowej i teraz i umowach kontraktowych, które chcemy, i umowach kontraktacyjnych, żeby to robić i zachęcać do współdziałania i rolników, i przetwórców, żeby wiązali się z sobą, a nie na zasadzie, że jak mi się urodziło, to ciebie nie kupię, a jak się urodziło za mało, to będę się przebijał wtedy i nie sprzedawał temu czy tamtemu. Taka walka silnych ze słabymi. To trzeba zlikwidować i ustawić pewien etap. Kontraktacja była zawsze, kontraktacja jest rzeczą skazaną i kontrakt powinien opiewać i cenę, i ilość, i tak jak to jest przy tych regulowanych rynkach.
Minimalną cenę, minimalną.
Bo jeśli rolnik odstawia dzisiaj buraki, to ma cenę kontraktacji. Jak odstawia tytoń, ma kontraktację. Mleku nie robią, bo spółdzielnie kupują od każdego, ale jest obowiązek, jeśli to jest spółdzielnia, nie spółdzielnia mleczarska, to musi mieć umowę na mleko od podmiotu prywatnego. Więc te przepisy są, tylko jeszcze trzeba niektóre bardziej wykorzystywać i zmuszać tych podmiotów do zawierania umów z nami, żebyśmy byli pewni, że jak ja zakontrolowałem 100 ton pszenicy, to mam 100 ton pszenicy odebrane mieć. Ale ja mam też obowiązek, pokazane cenę.
A gdy była nie wiem,
a nie tak, że ja potem stawiam mnie pod ścianą.
I zalewa mi całe pole.
To wtedy powinniśmy wypracować, to było też mówione, że powinni rolnicy z danego towaru jakiś procent być odkładany na takie właśnie kataklizmy, żebyśmy mieli zabezpieczenie.
Kontraktuję wieprzowinę, a nagle padają mi tysiące.
Ale w tej chwili jest dobra polityka, że ubezpieczenie są dopłacane.
Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że to nie jest nic nowego w Unii Europejskiej. Takie sytuacje się odbywają.
Niech te mechanizmy unijne sprawdzone także w Polsce będą umożliwione, tylko na równych zasadach. Prawda? Nie? Także my musimy zawsze dokładać dwa razy albo ileś tam do interesu.
Ojcze, mówią, że my nic nie robimy jako Solidarność, a szczególnie nam zarzucają niektóre związki, szczególnie które uważają, że nagle powstaną nie wiadomo jak. A myśmy się spotkali rok temu z nowym premierem, który był już obecnym premierem, 27 marca i postawiliśmy kilka postulatów. Przeczytam, bo to są takie istotne, które dalej są ważne, a były one już wcześniej na Zielonym Miasteczku proponowane. Kwestie przyszłej wspólnej polityki rolnej, która musi być twardo, silna, negocjowana, bo my nie możemy odpuścić. Drugim powołanie reprezentacji Komisji Rolniczego Dialogu. Wtedy mówiliśmy już 27 marca, rok temu prawie będzie, nie? Funduszu gwarancji dla rolników poszkodowanych między innymi przy upadających i nieuczciwych podmiotów skupowych. Taki fundusz, mówiliśmy, i powinien być utworzony, żeby tak jak jest fundusz dla pracowników.
Tak.
Pracownicy mają w przypadku upadłości zakładu, dostają pensję z tego funduszu.
Nie są na lodzie, prawda?
Nie są na lodzie. O takim systemie mówimy.
Też mają
również mówimy o kwestii rozwiązania tutaj pomoc rolnika, bo wtedy walczyliśmy o tą ustawę pomoc rolnika, żeby rolnicy mogli zatrudniać obcokrajowców na innych warunkach, nie tak niszczyć rolnika jak w tej chwili. Próbuje się. System ubezpieczeń społecznych rolników, emerytury rolnicze, które powinny być przywrócone renty strukturalne, które mówiliśmy, bo system został zmieniony, emerytury zostały jakby termin przywrócony z 67 do 65, kobieta 60, ale został już zlikwidowany system wcześniejszych emerytur. My uważamy, żeby młode pokolenia przejmowały gospodarstwa, Unia Europejska daje zgodę, renty strukturalne, przywrócić ten mechanizm. No, kwestie ubezpieczeń, kwestie udziału rolników w przemyśle rolno-spożywczym. Mówiliśmy o uproszczeniu biurokratycznych przepisów, procedur wspólnej polityki rolnej, inspekcji, żeby te inspekcje działały, żeby nie było takiego przypadku, jak teraz tracimy na marce naszej polskich produktów, że utracimy rynki. Również o kształtowaniu ustroju rolnego, o ziemi, której tyle razy walczyliśmy, żeby jeszcze dopracować tą ustawę. Mówiliśmy kwestię promocji rolnictwa ekologicznej i sprzedaży bezpośredniej. To uzyskaliśmy, bo podwoiliśmy, tu kolega wspomniał, sprzedaż detaliczną 40 tysięcy, a nie 20. Złagodzenie warunków, już nie trzeba tych pozwoleń, nie trzeba tych wszystkich trudności, można to robić we własnym gospodarstwie. No, kwestie walki z ASF-em. Wtedy przecież też podnosiliśmy. To nie jest tak, że my nie protestujemy albo nie mówimy. My mówimy o tym, tylko że my staramy się negocjować z rządem.
Dzisiaj się na czym skupiamy, na porozumieniu rolniczym.
I chcemy do tego porozumienia dojść.
Telefony będą ze wszystkich naszych słuchaczy, więc będą problemy też pewnie konkretne. A teraz dla tych, którzy nie są rolnikami, a słuchają Radia Maryja i Telewizji Trwam, oglądają, jakie mamy te podmioty, że tak powiem, rolnicze? NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Wymieńmy jeszcze.
Trudno wymieniać, ojcze, bo takich podstawowych, które są w KOPie Kodrzeka, to jest tak, Związek Federacja Branżowych Rolników.
Ale Polska, o Polsce.
Polski branżowy. Jest Izba Rolnicza, która jest nie związkiem, ale jest taką reprezentacją rolników. Jest Związek Kółek Organizacji, który się wycofał w tej chwili, ale bo nie zapłacił tam należności, jest wycofany. Jest Samoobrona Rolnicza i jest Ojczyzna, taki związek jeszcze.
To wynika, że są bardzo rozbite.
A są związków ponad 100.
Taka w Polsce?
Tak, ponad 100, które byśmy chcieli wpisywać i pan minister ostatnio powołał, a zgłosiło się organizacji na negocjacje, te 168. Rozmowy 168 organizacji 8. rolniczych plus przetwórstwa, przemysłu i tak dalej.
Pięciu sąsiadów już związek, tak się połączyło.
Dokładnie, tak to wygląda.
Więc dlatego uważamy, że powinny być organizacje reprezentatywne, tak jak jest w Niemczech. Jeżeli rolnicy z innych takich drobnych związków chcą, to idą do DBV, którym z nimi rozmawiają i oni reprezentują ich interesy. Jak chcecie coś załatwić, to rozmawiajcie z tymi dużymi organizacjami, federacjami. Tak traktuje się rolnictwo na Zachodzie. Z dużymi organizacjami rozmawia się, a nie ze 100.
No tak,
słucha ich się, oczywiście, nawet, ale do negocjacji umawia się, że biorą te reprezentatywne organizacje.
Tylko.
To tak jakby może być, że jeden poseł to jest klub, nie? I nagle mamy 300 klubów parlamentarnych i każdy ma być...
Trzech posłów jest koło.
Koło. Niesamowite. Drodzy Państwo, zapraszamy do rozmowy z naszymi gośćmi. Przypomnę, mówimy na przednówku tak zwanym, prawda, a więc przed nami kolejne miesiące pracy rolników w Polsce, tych dużych gospodarstw, wielkich i małych też, ale ważnych. I szanse na porozumienie rolnicze w aktualnej sytuacji na polskiej wsi, jak słyszymy, wiele problemów. Nasz gość, pan senator Jerzy Chryścikowski, pan senator Zdzisław Pupa, pan Andrzej Głaz, wójt gminy Tuszów Narodowy, także rolnik, pan Aleksander Tadek, zastępca przewodniczącego NZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, również rolnik, hodowca, producent mleka, tak można tak powiedzieć. I mamy telefony już, bardzo prosimy, słuchamy, kto jest z nami.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca prowadzącego, ojca Janusza i gości w studio.
Witamy.
Kłania się pięknie Danuta z okolic Sanoka. Przysłuchuję się tej audycji, bo bardzo mnie to interesuje. Jestem urodzonym rolnikiem wielopokoleniowym. To jest temat rzeka. Rolnikiem nie jest się z doskoku. Rolnikiem jest się... Po prostu z tym się człowiek rodzi. Ziemię trzeba kochać bardziej niż własne serce. Bo jeżeli się ziemię zaniedba, to zamiast pięknych zbiorów wyrosną chwasty. Ja nigdy nie zapomnę, nigdy, jak ministrem rolnictwa był pan Pawlak. I wiecie panowie, co powiedział? Wszystkie kręgosłupy przetrącimy. Ale najtrudniej jest przetrącić kręgosłup rolnika. Bo w pewnej mierze udało się to panu Pawlakowi. Ja z przerażeniem patrzę, co się teraz dzieje u nas na wsi. Choć ziemia nie leży odłogiem. Ale proszę sobie wyobrazić, ja mieszkam w małej wsi, jest tylko 31 numerów. Nie ma ani jednego następcy. Ani jednego. Ci, którym została nałożona pętla na szyję, bo duże gospodarstwa poobejmowali, nie dają sobie rady. Dzieci uciekają za granicę. Bo jak rolnik może żyć, jak my mamy za litr mleka procent 5,0 złoty 30 czy złoty 40 i o zgrozo. Mam pytanie do panów. Proszę mi odpowiedzieć, czy to jest zgodne z prawem mleczarnia w Sanoku, jeżeli rolnik nie da 3000 litrów mleka miesięcznie, do tej różnicy musi dopłacać za transport. To ile nam wychodzi za litr mleka? My nie możemy się równać z rolnikami z zachodu, ze Szczecina czy z innych części Polski, bo nasz teren jest skórzysty. Ziemia jest straszliwie ciężka w uprawie. I jak my mamy żyć? Jak my możemy mieć następców? No jak? Rolnik w wieku 60 lat to jest tak człowiek zniszczony, wyharowany, że on nie ma żadnych perspektyw do życia. A jeżeli pójdzie do lekarza, staje na komisję, to lekarz mówi tak. Proszę pana, czy proszę pani, ja nie będę tracić państwowych pieniędzy na rentę, bo wszyscy rolnicy są chorzy na kręgosłup czy na stawy. Proszę się wziąć za robotę. A rolnik nie ma wolnego, nie ma ferii, nie ma świąt, nie ma czasów, nie ma... On ma dopiero wolne, jak już przejdzie na drugą stronę, do wieczności. To jest temat rzeka. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję pani Danuto, pozdrawiam. Szczęść Boże, to taka solidarność też się budzi w nas.
Bardzo trafiony głos, bo to jest głos mówiący prawdę o tym, dlaczego rolnik nie opłaca mu się, a produkuje. Ja kiedyś wyliczałem, powiedzmy, komuś tam, popatrz się, jak to się nie opłaca na takim małym gospodarstwie. Mówię, no to dlaczego to robisz? Dlaczego ludzie na wsi to robią? A dlaczego? Dlatego, bo ich pradziadowie, ojcowie z tego się utrzymali. Chodzili z kiba po skibie, ciężko na tym pracowali. I oni by się, jak to mówią, na wsi w growie przewracali, gdyby ta ziemia stała odłogiem. Teraz proszę zobaczyć, co pani mówi. Tereny górzyste, bardzo ciężkie w uprawie, tam podatku w ogóle nie powinno być. A tu jeszcze wyzysk za takie pieniądze mleko, to jak oni mają z tego żyć? Żyć się z tego nie da. To, co u nas jest na moim terenie. Wielu takich mniejszych rolników to pracuje, a dorabia sobie tylko w rolnictwie. Ale sytuacja nie jest zaciekawa, jeżeli chodzi o sprawy finansowe. Choć podkreślam, że wiele w tym momencie, szczególnie teraz, przyspieszyło i jakiś kierunek zaczyna być lepszy.
Bo tutaj państwo sobie nie wyobrażają z tych wielkich gospodarstw, bo taki obraz my znamy, prawda, z tej części południowej, że przy każdym domku 2-3 bańki były zawsze zbierane rano.
Odstawione, jeździł, zbierał.
A teraz nie wiem, jak
te to czasy jest... to jeszcze ja pamiętam, jak żeśmy w kanach odstawiali mleko.
No ale tu na te tyle krów, no to w wielkich takich pewnie beczkach, nie?
No teraz to są już chłodnie potężne i w taki sposób się odstawia, ale właśnie tutaj to jest też gdyby taki sygnał i dla związku, dla organizacji, że my musimy jednak na tych ludzi też zwrócić uwagę, w jaki sposób pomysł trzeba wytworzyć, żeby tym ludziom pomóc. Bo przecież oni też, no nie mogą, niektórzy nie mają sposobności, żeby iść na dwuzawodowstwo, że to jest ich tylko jedyny chleb, który im został. No jest ta pomoc sprzedaży bezpośredniej, ale niektórzy nie mają do tego warunków nawet. Kiedyś sprzedawali, myślą, że się utrzymają, ale nie dadzą rady, bo rynek, no tak mówi się często, że rynek rządzi się swoimi prawami.
Ale jest to najzdrowsza żywność, produkowana w takich małych gospodarstwach.
Oczywiście.
Tak, tylko to jest tak, że jak jest... będzie jakaś katastrofa, powiedzmy, to ten człowiek z tego małego gospodarstwa ma tą pracę, prawda? Państwową czy...
ma żywność.
Natomiast tutaj już pada całkowicie, bo kredyt zaciągnięty jakby...
Ale ojcze, ale jeszcze inaczej, bo mówimy, no u mnie na przykład na dużym gospodarstwie jakaś choroba, no wybije mnie, leżę.
Całkowicie.
Ale takie gospodarstwa, no w sąsiedztwie nawet u nas, naszej wsi, są gospodarstwa, które bardzo dobrze prosperują, są pracowici, mają szóstkę dzieci, dzieci są na studiach, ale dużo wytwarzają żywności u siebie w gospodarstwie. Jeszcze nawet teraz, nie? W formie typu masło, ten świniak czy drób. Takie gospodarstwa może się jeszcze utrzymać, ale to, co się dzieje właśnie tam na południu, żal mi tych rolników.
Czyli ten taki starter, był pan Kluska, nam znany,
tak,
prawda,
z chleba. No, co tam...
Ale co, poszedł teraz w pięknych okolicach tam na południu Polski, kiedyś był program i produkuje sery, ale mówi tak, no miał ten kapitał podstawowy na początku, zrobił wszystko jak należy, wszystkie certyfikaty, chłodnie i tak dalej, ale i produkuje sery, które... dają mu wielki przychód, ale tam już na 2 lata do przodu, na 3, dostawcy ze Stanów, z Kanady się zapisują, bo ma taką jakość, ma
markę,
taki smak.
Ma markę.
Ale właśnie co miał? No on mówił, miałem te środki. Było mi stać, nie tak, że zaczynał od stodoły, prawda, i od gdzieś tam leśnej polany, tylko po prostu miał ten kapitał, który mu to pozwoli. Teraz pytanie, czy właśnie państwo nie powinno być takim pierwszym założycielskim kapitanem?
To, co tutaj kolega mówił, że
na powinien na to pytanie, z tego względu, że tutaj koledzy mówią.
Tak.
Natomiast chciałem też zwrócić uwagę na fakt, że my diagnozujemy, mówimy, dlaczego jest źle, dlaczego niedobrze, co należałoby zrobić, gdzie leżą problemy. Rolnicy na pewno, którzy dzwonią, pani Danuta też zwraca uwagę na patologię, która występuje. Choćby nawet w relacjach ze spółdzielnią Sanoka, gdyż każą jej płacić za dowóz mleka do mleczarni. I wydaje mi się, minister robi Ardanowski podobnie. On, jeżdżąc po spotkaniach z rolnikami, też zna problemy. On wie, te problemy są zdiagnozowane. I pytanie jest takie, gdzie leży problem? No problem leży w tym, że 20 kilka lat temu zostało źle ustawione, że źle zostały kanały dystrybucji towaru. Byłem jeszcze w roku chyba 2000, kiedy byłem posłem w Portugalii, żeby obejrzeć, jak wygląda stara Unia Europejska, jakie są problemy rolnicze w tamtym okresie czasu. I spotkałem się z rolnikami młodymi, którzy gospodarowali na powierzchni około 30 hektarów gruntu. Dano im duże gospodarstwo, podzielili sobie to po 30 hektarów, tak funkcjonowali. Pytam się, jak u was ze zbytem tego towaru. Wcale, kiedy patrzyłem na to gospodarstwa nasze, polskie, były zdecydowanie lepszej jakości. W tamtym okresie czasu. Teraz się ta sytuacja poprawiła. Nawet u nas w Polsce również. Mówią w ten sposób. My mamy za cel i za zadanie zrobić jedno. Wyprodukować towar określonej jakości, dobrej jakości, wysokiej jakości, a ze zbytem się nie martwimy, bo od nas odbierają zakłady pracy, mamy podpisane umowy i oni od nas towar odbierają po cenach opłacalnych. Natomiast my w Polsce nie dorobiliśmy się tego do tej pory, żeby te ceny opłacalne były i dlatego mimo różnych działań, mimo wysiłków nie udaje się tego zrobić, tylko dlatego, że myśmy straciliśmy kanały dystrybucji. Bo to, co ojciec wcześniej powiedział, wyjeżdżają z Polski półtusze wołowe, wracają zmrożone, sprasowane półtusze wieprzowe i przeznaczane do produkcji wędlin, kiełbas i tym podobnym.
Miejscowego...
I dlatego, że...
Dlatego, że
często przetwórca polski nie jest polski, że kanały dystrybucji nie są w rękach Polski. I to jest właśnie ten problem. I tutaj minister, rząd boryka się z tym problemem. I teraz trwają rozmowy, kiedy widzimy duże sieci handlowe, które funkcjonują. One odbierają często, czy zaopatrują się poza granicami naszego kraju. Stąd nawet pomysł stworzenia dużego holdingu przemysłu spożywczego w Polsce. Taki, że miał pomysł minister jeszcze Jurgiel, taki ma pomysł minister Ardanowski, aby ten holding powstał po to, aby przeprowadzić te kanały dystrybucji od producenta do konsumenta towar przez polskie sieci handlowe, po to tylko, żeby ta wartość...
Popatrzmy na produkty, pewne bakłażany, nie bakłażany, jakieś tam kiwi. Komuś to się musi opłacać, że tyle tysięcy kilometrów to przylatuje do Polski, albo przypływa, prawda? Że to nie rośnie ani u nas, ani w Niemczech.
Zobaczyć, że na przykład markety często reklamują bardzo tanią żywność, tanie mięso, tanie wyroby, ale też mi ktoś mówi, ja tego nie sprawdzałem, mówi mi to rolnik, mówi, tam przyjeżdżają bezpośrednio z zachodu właśnie takie półtusze, takie powiedzmy gotowe wyroby podbijane przez tamtych lekarzy. Czy nasza weterynaria nie powinna jeszcze wkroczyć i sprawdzić tego? Nie wiem, czy to
się jakoś zgadza z tym.
Czy się jakoś rzeczywiście zgadza, bo to było ogólnie już od dawna wiadomo, że ta żywność gorsza jest tu eksportowana do nas. Natomiast ta lepsza zostaje u nich.
To ASF to sobie zafundowaliśmy tym właśnie. Przecież nie tak, że u nas akurat te dziki przychodzą złośliwe i zarażają nasze, tylko ktoś coś sprowadzał, prawda, z tymi wirusami.
Znaczy wirusa mamy prawdopodobnie ze wschodniej granicy, bo ona się przemieszcza i przemieszcza się teraz już. Jest 11 krajów Unii Europejskiej ma ASF. Już jest teraz poważny problem w Unii Europejskiej, bo ostatnio, kiedy rozmawialiśmy w Brukseli na temat właśnie ASF-u, w związku z tym rolnicy wyraźnie mówią, że to już jest wyraźny problem. Wypijają trzodę chlewną, tworzą się górki mięsa w tej chwili w magazynach. Cena mięsa spada w całej Unii Europejskiej. W związku z tym każdy chce sprzedać. Nie mogą eksportować do innych krajów, dalekich krajów, kiedy eksportowali, bo też ograniczenia są.
Ale to robią ludziom.
Nie zaczyna się problem.
Wędruje z Białego
katastrofalny,
do Madrytu.
Ale drugim rozwiązaniem, który jest...
Przepraszam, ale powiem kilka słów na temat
ASF. Dokończę myśl. Sprawa rozwiązania to tych problemów. Dlaczego mówię? Dlatego, że my, to co kolega dziś powiedział przed chwilą o prywatyzacji, o straceniu rynków handlu, jest chronione w Unii Europejskiej przez rolników, przez spółdzielczość. Dlatego Kodrzeka, która my spółdzielcy się spotykamy, umawiamy, tam spółdzielczość pomaga rozwiązywania tych problemów, o których tu kolega powiedział. Bo te spółdzielnie działają wspólnie. Jeżeli taka firma w Polsce, która największa firma duńska, ma ogromne zakłady, między innymi Sokołów Podlaski, które myślimy, że kupujemy tam polskie wszystkie mięsa, a to są duńskie spółdzielnie, które te spółdzielnie duńskie zarabiają w Polsce, a koszty przenoszą na swoich hodowców. I zyski są dzielone, jak spółdzielnie mleczarskie, które dzielą zyski, i handel powinien być też łączony, wtedy by były większe zyski.
Proporcja, telefon prosimy bardzo, bo są telefony. Słuchamy Radio Maria, Telewizja Trwam, proszę bardzo.
Szczęść Boże. Dzwoni Michał z Warszawy. Przysłuchuję się uważnie temu, co Państwo mówicie. Powiem tak. W żywności, którą kupuję, jest mnóstwo konserwantów. Teraz się jeszcze od jakiegoś czasu dowiaduję, że w ogóle te produkty nie są polskie. Olbrzymia plaga chorób nowotworowych. Więcej ludzi, podejrzewam, umiera z powodu nowotworów niż smogu. Takie są skutki złej polityki rolnej naszej. Agrounia i te protesty, blokady rolników domagały się tego, o czym Państwo mówicie. Ja rozumiem, że Państwo zebraliście się w redakcji jako taki rolniczy okrągły stół. I nie bardzo rozumiem, dlaczego nie ma przedstawiciela Agrounii. Czy taki okrągły stół nie powinien reprezentować wszystkich silnych organizacji? Wydaje mi się, jako mieszkańcowi miasta, że ta Agrounia jednak mocno nagłośniła te wszystkie patologie, które płyną do nas z zachodu i na które władze państwowe właściwie nie reagują. I to nie tylko chodzi o te ostatnie. Żadne władze nie reagowały. I żebyśmy się nie obudzili w takiej sytuacji, że rolników nie będzie. Ja kiedyś jeździłem pod Warszawę, bo jestem z Warszawy, dorabiać sobie do pracy w sadach. I można było dobrze zarobić i było super. A w tej chwili, jak rozmawiam, kiedy kupuję na bazarze owoce, bo ja kupuję tylko na bazarach, nie kupuję w marketach, to rolnicy mówią, nikt nie chce pracować. Ja mówię, dlaczego? No bo ciągle mówią, że za mało. To ja się zapytuję, to dlaczego rolnik więcej nie zapłaci? Dlatego, że musi płacić olbrzymie składki ubezpieczeniowe, tak jakby był właścicielem fabryki. Jeżeli pracownik odejdzie, to mimo to musi dalej rolnik płacić przez miesiąc albo dłużej obowiązkowe ubezpieczenie. Nie może zabić własnej świni, co jest gorzej niż w czasie okupacji. Że tak źle to nigdy nie było, nawet w PRL-u. Uważam, że powinien się zebrać okrągły stół i nie powinno być takich sytuacji, jak w telewizji, kiedy był pan minister rolnictwa zaproszony, krytykował agrounię. Czy słusznie, czy niesłusznie, nie mi oceniać. Natomiast było to bez obecności przedstawiciela agrounii. No jak można mówić o kimś, krytykować go w publicznej telewizji państwowej, a nie dać
Rozumiemy, tylko przy czym...
możliwości konfrontacji i wymiany argumentów.
Panie Michale, dziękuję bardzo, tylko gdybyśmy chcieli być wierni tym, co pan by pragnął, to musielibyśmy tutaj mieć salę przynajmniej na 100 osób, bo tyle jest takich podmiotów większych lub mniejszych. Natomiast my na razie nie krytykujemy agrounii, chociaż tutaj swoje zdanie panowie mają na ten temat, bo no, wyjechać na ulicę jest oczywiście... Jest to rzecz, determinacja, bo to nie jest przyjemne, prawda? Śnieg pada, deszcz leje i na tych ciągnikach siedzieć. Ale z drugiej strony wiemy, że wtedy, no co mają powiedzieć ci, co nie mają takiej formy protestu? Bo też tam jadą na przykład kierowcy wożący towar tirem, prawda? Czy innym, czy dowożący nawet i te produkty do sklepów. I co mają powiedzieć?
My nie mówimy o tym, nie walczymy praktycznie z agrounią, albo nie jesteśmy przeciwnikami agrounii, tylko mówimy o tym, że należy podjąć wysiłek współdziałania w celem nie tylko zdiagnozowania sprawy, bo ja twierdzę, że te diagnozy są ustawiane i to są one trafne i właściwe, tylko problem polega na tym, żeby podjąć wysiłek, który będzie właśnie zmierzał do tego, aby prowadzić konsolidację w ogóle tych związków zawodowych rolniczych. Tu senator Chruścikowski zwrócił uwagę, że ponad 100 związków zawodowych różnego rodzaju jest i ta konsolidacja pozwoliłaby na stworzenie takiego zespołu, który no, będzie reprezentował rolników. Bo dzisiaj tak naprawdę oprócz Solidarności Rolniczej nie wiadomo kogo, rolników nikt nie stara się reprezentować poza emocjami, które często się próbuje wywołać po to, żeby dokopać czy rządowi, czy dołożyć ministrowi, który stara się i robić co może, żeby rzeczywiście to zrozumienie dla spraw wiejskich było. Natomiast pan Michał zwrócił uwagę na istotną sprawę, którą często się chwalę i podkreślam. Mianowicie jestem tutaj z wójtem Andrzejem Głazem z Podkarpacia i na Podkarpaciu mamy takie ciekawe statystyki, bo to te statystyki pokazują i mówią o jednym, że jest jedno z najniższych zachorowań na nowotwory w kraju. Jest bardzo duża liczba gospodarstw produkujących metodami ekologicznymi. Są małe gospodarstwa, które rzeczywiście nie stać na duże inwestycje, jeżeli chodzi o nawozy, środki ochrony roślin. Wobec powyższego, jeżeli jest produkcja czy rolna, czy zwierzęca, to jest produkcja oparta bardziej o rzeczy naturalne. I mężczyźni i kobiety żyją najdłużej. Świadczy to o jednym rzeczywiście, że państwo powinno szczególnie zwracać uwagę na tego typu działanie, gdyż wtedy mniej pieniędzy pójdzie na NFZ, na opiekę medyczną, bo jak to kolega Chruścikowski również zwrócił uwagę, aby było wiadomo, co się je, jaki produkt
wyprodukowany. No ale panie wyprodukowany. W Rzeszowie są markety, w Mielcu są markety.
Wszędzie są markety. Niestety ja o tym wcześniej mówiłem, że mamy złe kanały dystrybucji żywności.
To nie może być państwo dla wybranych, że tylko pewna szczęśliwa grupka
i dlatego należy przeprowadzić taki kanał dystrybucji towarów żywnościowych, aby ten dostęp do dobrej i jakości żywności był dostępny wszędzie.
To, co powiedział pan senator, żeby było wiadomo, skąd ten produkt jest, czy w markecie, czy on jest sprowadzony z Danii, z Niemiec, z Belgii, czy on jest z Polski.
Ale możliwe jest takie coś, że będzie wiadomo, kto go produkował, ten ser.
A, o to chodzi.
Że i Jan Kowalski spod gdzieś tam z Rabki.
A świadomość jest już taka, że ludzie będą wiedzieć, jaki produkt kupić, gdzie jest produkowany bardziej naturalnie, zdrowo, a gdzie jest produkowany na dużej chemii.
Ludzie szukają.
Tutaj odpowiedź jest jedna. Pan minister zachęcił do okrągłego stołu, nazywając, tak. Nie chciano nazwać okrągłym stołem. Powiedziano, że nie ma okrągłego stołu, bo taka była propozycja. Zaproponowano porozumienie wszystkich organizacji, które chcą spotkać się. I było to spotkanie 20. Oczywiście Agrounia nie przystąpiła do tego spotkania, no nie chciała. Ale my nie stosujemy takiej zasady, jak Agrounia pisze na betonie Solidarność i leje gnojowice na nas. No takie rzeczy to nie mają miejsca i to jest bardzo brzydkie, że się opluwa inne organizacje, które mają tyle lat doświadczenia, tyle protestów, tyle walki i walkę toczymy tylko na innych metodach, bo my zdiagnozowany problem szukamy rozwiązań, pokazujemy, że robimy rozwiązania i zachęcamy do takiego działania kolegę z Agrounii i nie kłóćmy między organizacjami. Nie mówmy, że jedyna organizacja Agrounia ma reprezentować całą Polskę, a wszyscy inni to są źli. Przecież to są rolnicy. To są rolnicy, którzy mają swoje reprezentacje, niech się współdziała, a nie kłóci, bo to komuś na tym zależy, żeby się rolnicy kłócili. My zachęcamy do współdziałania, do pracy, a nie do opluwania innych organizacji.
Solidarność RI była zakładana w takich czasach, gdzie było trzeba miało być dużo odwagi, żeby ją założyć. Więc trudno z taką siłą się nie liczyć.
I to znaczy, że jest potrzebna i że ma poparcie. Mamy telefon następny. Prosimy bardzo.
Jezus Chrystus i Maryja Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Bożenna Maria z Gdańska. Ja jestem mieszkanką miasta. Słychać mnie?
Tak jest, Pani Bożenna. I nie jest Pani rolniczką. Tak.
Pozdrawiam wszystkich studiów. Mam bardzo króciuteńkie pytania. Bo tu panowie mówią, że tak, że się szarpią. Pozdrawiam wszystkich gości. Że się szarpią z Unią o te równe dopłaty dla rolników polskich. Czy jest efekt, że jednak z tej szarpaniny coś będzie? To znaczy, że wreszcie oni wyrównają, bo po prostu wodzą nas za nos i no, tak być nie może. Jakieś są szanse wydrzeć. Drugie, nie rozumiem jednej rzeczy. Jak to jest możliwe, że my weźmiemy najlepszej jakości mięso, wołowe, świeżutkie i tak dalej i nam się po prostu pakuje stare, zmrożone. Dlaczego to jest odbierane? Po prostu w takiej sytuacji nie odbierać tego, tylko brać od polskiego rolnika. Ja po prostu tego nie rozumiem. Dlaczego pakuje się, daje się i ci, co zawożą, odbierają to mrożone, stare mięso. Nie rozumiem tego i bardzo proszę, jak to można wyeliminować. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję Panie Boże. No,
ja już mówiłem, no powtórzę, że każdy podmiot gospodarczy, obojętnie, czy to jest polski, czy podmiot z zagranicznym kapitałem, stosuje zasadę, że on sobie obniża koszty produkcji, kupuje za przysłowiowe psie pieniądze, nazwę tak to, które nisko płaci za te produkty, gorszej jakości. I on, nikt nie kontroluje później w czasie produkcji, bo wszystko niby jest bezpieczne, zbadane, zdrowe, zamrożone, tylko jakościowo jest często tak, że już kończy się okres przydatności do spożycia. W związku z tym, tak jak w sklepach ma Pani obniżki cen, bo produkty są obniżone jakości, bo zbliża się termin możliwości przydatności do spożycia. W związku z tym oni kupują, wykorzystują, mieszają i robią sobie najniższe koszty. Tego nie możemy my tego zabronić, bo on mówi, że spożył, tak jak kupił produkt, który jest za dwa dni, kończy ten przydatności, spożył produkt zdrowy. I tego nie da się a to jest
ustawowo,
uczciwość
ale
ludzi.
Też można zapisać,
uczciwość
takie,
ludzi
takie produkty nie mają
powinna
prawa, nie,
być na tym, że jechać. Nie robimy krzywdy swoim polskim rolnikom.
Może,
nie
ja widziałem kiedyś w lotnisku, chyba w Gdańsku, bo tych produktów nie wwozimy. I był pokazany smalec, tłuszcz z niedźwiedzia. No produkowany legalnie w Rosji.
No ale to...
Z ochrona zwierząt. Nie można tego...
Nie można powiedzieć, że wieprzowiny nie może przywieźć z Belgii, że nie może przywieźć...
Ale że starej, mrożonej nie ma...
Jeżeli ona ma wystawione świadectwo weterynaryjne, że jest przydatne do spożycia, to jak można zabronić? Ono ma podbite przez lekarzy. Przydatne do spożycia. Ono może mieć krótki termin, tak jak powiedziałem, i to stosują nasi.
Tak, bo sadło niedźwiedzie to jest już ochrona gatunku. Tak,
natomiast jeśli chodzi o sprawy dotyczące szansy, no rozpoczęły się negocjacje, trwają negocjacje, jeździmy wszędzie, gdzie możliwe i staramy się postawić, żeby nie obniżyć płatności, bo Unia Europejska chce obniżyć płatności jeszcze dla rolników, a nie podwyższyć. Obniżyć PROW, tak zwany Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jeszcze o kilkanaście procent. Więc jest walka o to, żeby nie obcinać, bo myśmy kiedyś mieli rolnicy w Unii Europejskiej, 70% budżetu Unii Europejskiej szło na rolnictwo. Dzisiaj już jest 30 parę. Oni by chcieli niedługo całkiem zdjąć, żeby nie było wyrównywania płatności.
Nie ulega też wątpliwości, że jeżeli mówimy o opłacalności produkcji rolnej, że toczy się, jakby można powiedzieć, ciągła rywalizacja, ciągła walka, czy ciągła wojna gospodarcza pomiędzy różnego rodzaju krajami i też o żywność, o wpływy i o maksymalizację zysku. Niestety ten, można powiedzieć, ta maksymalizacja zysku powoduje to, że mamy takie patologie, które żeśmy wcześniej wspominali. Przywozi się złej jakości żywność po to, żeby inny konsument mógł tą złej jakości żywność sprowadzić. I proszę zauważyć na fakt, mówimy o chorobach. Przypomnijmy sobie, jak wyglądała choroba ptasiej grypy. Wtedy też była wojna gospodarcza. Na ptasią grypę zmarło na świecie chyba mniej ludzi niż długi weekend ginie na Polski. Ginęło wtedy na polskich drogach, to było około 14 lat temu. I wtedy ubierano ludzi w uniformy, w płaszcze takie białe, maty przez drogi przechodzone, tak jakby ptasia grypa wtedy chodziła na piechotę przez drogę, czy jeździła samochodami. Na pewno przyjeżdżała, ale trzeba powiedzieć, że nie w ten sposób należało walczyć z chorobą ptasiej grypy. Podobna sytuacja była, jeżeli chodzi o tak zwaną świńską grypę. Czy dzisiaj ktoś nam mówi, ile ludzi umiera na przykład na grypę normalną, ludzką? No, nikt nie mówi, ile jest powikła, ile jest problemów, które w jakiś sposób są związane z tą sytuacją. I dzisiaj mamy problem z ASF-em, z afrykańskim pomorem świń. I też jest to element mocnej rozgrywki, mocnej walki praktycznie, jeżeli chodzi o sprawy związane z gospodarką. Gdyż trzeba zwrócić uwagę na fakt, że ten element walki z chorobą ASF-u powoduje to, że zamyka się dla polskiej czy trzody chlewnej rynki, podczas gdy inni próbują będąc w takiej samej sytuacji przeprowadzać różnego rodzaju spekulacje gospodarcze.
A powiedzmy jeszcze tyle, bo już koniec naszego czasu, że to jest choroba, która dotyka tylko świnie, natomiast człowiek może spokojnie to mięso jeść.
Tak.
Chociaż to brzmi tak to trochę brutalnie, ale to jest po prostu, bo jak świnia ma na przykład katar, nie? Ma, ale człowiek może takie mięso, że tak powiem, chodzi o hodowców.
Wirus nie grozi człowiekowi, zagraża człowiekowi.
Tak, zagraża człowiekowi. Drodzy Państwo, dziękujemy za telefony, zapraszamy na debatę dalszą, tak można powiedzieć, o 21.30. Kontynuujemy ten temat w Radiu Maryja, a więc mówimy o szansie na porozumienie rolnicze w aktualnej sytuacji na polskiej wsi. Pozdrawiamy gorąco, szczególnie rolników, tych, którzy pracują, żywią, mówimy i bronią także ojczyzny naszej. No i te tematy będą dalej przez nas podnoszone. Dziękujemy bardzo gościom obecnym w studio i spotykamy się w tym samym gronie o 21.30.
Dziękujemy serdecznie.